Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski.
No i dzień dobry po raz kolejny.
Dzień dobry.
O, coś brzęknęło?
Coś brzęknęło, to może ktoś będzie do mnie oddzwaniał, bo ja się usiłuję dowiedzieć. Proszę pana, kiedy samochód, którym sobie pojeździłem przez 3 godziny pod Barceloną, będzie w Polsce?
No tak, właśnie widzisz, oni cholera jasna muszą to wszystko za granicą robić, jakby wiedzieli, że ja nigdy nie będę mógł.
Oj tam, to nie jest największy problem. I tak byś nie chciał z niektórymi z tych tam zapraszanych być i tak. Bo jak tam są, wiesz, ludzie od umalowania twarzy i pokazania obok znaczka i to jest wszystko, co zrobią, to nie jest dokładnie twój typ.
Nie, to okej, dobra, wiadomo, powtórzę jeszcze raz, ja nie jeżdżę na zagraniczne prezentacje, ani na...
Oj, bo kotów nie możesz zostawić, no wszyscy
w Polsce
już
na takie, tak, które wymagają noclegu w związku z tym...
Ja już widziałem, jak twój kot się na ciebie obraża, więc cię rozumiem.
Tak, obraza majestatu jest, jak mnie nie ma 8 czy 10 godzin w domu normalnie, jak zwracam z pracy.
A co dopiero
tak,
przez noc?
Nie no, przez noc to jeszcze przez 10 lat nigdy one same nie zostały.
Ale dobra, potrafię sobie wyobrazić.
Co by było,
ten
prawda?
Foch.
Tak, dobrze. To w takim razie tak, pod Barceloną jeździłeś krótko, ale mam nadzieję, że owocnie.
Treściwie,
samochodem, na który czekamy, oj, czekamy, czyli Kodiakiem.
Tak, Skoda Kodiak, nowa. I mam z tym samochodem bardzo poważny problem.
Bo gdyż, albowiem
bynajmniej, no jeżeli sobie wszyscy przedstawicie, czym była Skoda w momencie, kiedy ją Volkswagen przejmował te 30 lat temu.
No.
No, czym była? No,
była postsocjalistyczną marką, która miała bardzo poważne problemy z jakością, aczkolwiek dopiero po upadku komunizmu przedstawiła pierwszy sensowny swój własny model z przednim napędem, czyli faworyt.
Tak, faworytka właśnie była dowodem na to, że dobry kogut w jajku pieje. I zdaje się, że właśnie faworytka spowodowała, że Volkswagen jednak klepnął przejęcie. Aczkolwiek przyjął Skodę pod swoje skrzydła na zasadzie, że no dobra, mamy markę, która jednak coś znaczy na tych dziwnych rynkach, ale to będzie taniocha, w którą będziemy pchali co stare, co niepotrzebne, a oni będą szczęśliwi, bo będą dostawali gotowca nowoczesnego.
Znaczy załatwili sobie segment budżetowy, tak to nazwijmy.
Tak. Przy czym Skoda bardzo, bardzo starannie tę swoją rolę odgrywała, ale jednocześnie zdobywała mnóstwo klientów od czasu, kiedy, no może nieoficjalnie wypowiedziała hasło Simply Clever, czyli po prostu mądrze, ale rzeczywiście tak postępowała, bo samochody pod marką Skoda były oczywiście technicznie identyczne z modelami Volkswagen.
No tak, no to wiadomo, no Octavia,
ale dostarczały
Golf,
coś tak, jeszcze.
Tak.
Coś jeszcze, a tu, aż tu nagle wtem, od mniej więcej dwóch generacji, no to już można mówić o równouprawnieniu.
Jak nie o wyższości pewnej.
No właśnie, ale w tym sensie, że Skoda wykorzystując te same klocki przecież... Jakby wykorzystywała je trochę... Simply Clever właśnie.
To znaczy tak, klocki można wykorzystywać na różne sposoby i na tych samych klockach na przykład ja kiedyś porównywałem dwa samochody. Seata Arone, który jest bardzo sympatycznym autem.
Tak.
Prawda? I Skodę Kamiq.
Tak.
Te same klocki i powiem ci, że
nawet niektórzy twierdzili, że to są identyczni bracia bliźniacy.
No, ale powiem ci, że z całą sympatią moją dla Arony, która jest fajnym autem, no to Kamiq nią podłogę wyciera.
No to delikatnie mówiąc.
Prawda?
A teraz, kochany ty mój, mamy sytuację rynkową, gdzie z grupy Volkswagena znikają praktycznie w ogóle konkretne modele, konkretne typy samochodów. Myślę o samochodach dla managementu, dla firm, dla flot.
No, co jest flotową ofertą Passat?
Kombi, tylko kombi.
Ale z kolei jest za drogi na flotówkę.
A no właśnie.
Octavia jest flotówką świetną.
Za chwilę będzie nowa, odświeżona Octavia, która będzie...
Poliftowa.
Tak. Mm-hmm. Podejrzewam, będzie nie tylko świetną flotówką, ale w ogóle zrobi duże kuku, nie tylko w grupie Volkswagena. Ale poczekaj, bo Volkswagen sobie wymyślił, że w ramach oferowania klasy średniej, średniej wyższej, będzie oferować tylko kombi wśród spalinowych. Bo Arteon jednak został. Tyle, że wyłącznie jako shooting brake.
Aha, nie będzie już liftbacka?
Nie będzie już liftbacka. Jedyny liftback klasy średniej, wyższej to jest ID7 Electric.
A, i...
Który
ale
notabene
poczekaj.
Będzie miał wersję kombi. Już w cenniku się
jest,
pojawił.
Tak, ID,
ale no. Fizycznie go jeszcze nie ma. Natomiast chodzi o prostą rzecz, że jak ktoś nie chce, ktoś z managementu
nie
flotowego.
Chce kombi.
Nie chce kombi, bo mu się źle kojarzy.
Ale ma Superba.
A właśnie.
I ma Superba.
Ma Superba i jeszcze w dodatku zaglądasz do tego Superba do środka i co widzisz?
Opada szczęka.
Zaglądasz do Passata. Okej, dla wielbicieli absolutnego minimalizmu to jest niezłe. Ale dla wielbicieli podejścia na zasadzie ergonomia użytkowa, intuicyjność,
to ja poproszę Skodę. Tak? No i powiem,
chociaż
no.
Z jednym zastrzeżeniem uważaj.
No.
Nowy Passat, bo ludzie o tym nie chcą pamiętać. Ma kierownicę z fizycznymi przyciskami.
To jest jedna rzecz, z której się na razie wycofał Volkswagen, a z której Skoda nie musiała się wycofywać, bo nigdy nie używała głasków kierownicy.
Ale widzisz, pojawiło się coś takiego, jak dokładnie tip-top identyczny zestaw multimedialny na środku kokpitu, który obowiązuje na przykład we wszystkich elektrykach grupy,
mhm.
I właśnie w klasie średniej oraz no w kompaktach.
No to jest ten ekran, który tak. Jak myśmy go skleli tyle razy, więc, tylko no on teraz jest większy.
Jest teraz większy, a w Volkswagenach nadal ma tylko ślizgacze pod spodem.
I niestety w Octavii poliftowej też.
Wiesz co?
Aczkolwiek
okazuje się,
co?
Że w Enyaqu
no.
Wcale nie. W Enyaqu masz fizyczne przyciski do wywoływania od razu klimatyzacji i tak dalej.
A ja w Skodzie z kolei...
A w ID7 musisz wszystko robić. Nawet ustawianie nawiewów idzie z ekranu.
Tak, ale w Skodzie akurat nawet w Octavii ja zawsze wywoływałem tam to przesunięcie, przestawienie temperatury na przykład tak jak w Volvo, czyli przez przyciśnięcie, a nie
tak.
Przez te... Ale to, słuchaj, to nie ma znaczenia.
No, ma znaczenie jedno, że Skoda idzie wyraźnie swoją drogą również w tej dziedzinie, przy czym i w Superbie nowym, i w nowym Kodiaku w ogóle jest to wyjęte, mamy trzy pokrętła.
No i to jest rzecz kolejna, której nie rozumiem, ponieważ ludzie domagali się, łącznie z nami zresztą,
no.
Dwóch rzeczy, prawda? Czyli rezygnacji z głaskanych kierownic i Volkswagen zrezygnował z głaskanych kierownic. Skoda nie musiała, bo te kierownice Skody z tymi
pokrętłami,
idealnie ustawionymi
tak.
Pod kciuki
pokrętłami i przyciskami
są po prostu najlepsze w koncernie.
Tak.
Ale okej, Volkswagen z tego wyszedł. Skoda zawsze miała...
Znaczy wrócił do kierownicy, którą ma mój Golf z 2016 roku.
Ale ona była najlepsza. Bo
oczywiście.
No. I z kolei znowu Volkswagen nie wrócił do sterowania klimatyzacją przez pokrętła.
Nie, bo nie.
A Skoda nigdy nie wychodziła z tego, poza Octavią. Mówię.
Ja nie jestem pewny, czy te pierwsze zdjęcia Octavii, które myśmy oglądali, oddają do końca to, co będzie obowiązywało. Po moim spotkaniu z Enyaqiem po liftingu, z Superbem oraz ostatnio z Kodiakiem.
Słuchaj, ten panel z tymi trzema pokrętłami smart tak zwanymi, który jest w tej chwili w nowym Superbie i w nowym Kodiaku i zaraz powiesz, jak to się w Kodiaku sprawdza, to jest rzecz, która jest. Leży na półce, można ją wziąć i po prostu wsadzić ten panel tak samo do Octavii.
A może i do Passata, tak?
I wiesz, no jak Volkswagen kupi od Skody. Dobra.
To ładnie brzmi, tak.
Tak. Kodiak bardzo się zmienił z zewnątrz.
Tak. Mnie się nie do końca podoba ten design, ale ja nie jestem stylistą, nie będę się tutaj mądrzył.
Bardziej koreański trochę jest, co?
Nie wiem, czy koreański.
Takie obłe te...
To znaczy, jemu strasznie dopracowano aerodynamikę.
A no.
Więc no, jakieś tam tego konsekwencje musiały być. Na mnie on robi trochę takie wrażenie, jak dawno, dawno temu było Subaru Tribeca. Mhm. Czyli jak patrzyłeś pierwszy raz na tego SUV-a, to ci się wydawało, że to są dwa samochody jeden na drugim.
Że no, światło jakoś tak w dziwnym Tribeca miejscu. Miała ten taki śmieszny przód dziwny.
No właśnie.
Jak z dekawki stare.
W Kodiaku i z przodu i z tyłu... pasy świetlne, znaczy z lampami, są bardzo wysoko, tak jakby były właśnie na coś nałożone. Ale mnie się to akurat nie podoba, natomiast innym kolegom bardzo się podobało.
No bo to ten wielki grill Skody mają teraz.
Tak, no tutaj on jest też podświetlany w inny sposób niż
w
Enyaqu, ale jest. Generalnie obejrzałem z zewnątrz, stwierdziłem, że jest estetyczne i wystarczy.
Znaczy, słuchaj, no
spędzasz cały czas w środku i w środku ma być to, co lubisz.
No i ze zdjęć wynika, że środek jest po prostu taki, że znowu zamiata Volkswagenem.
To jest mało powiedziane. Bo to wygląda tak jak kiedyś, kiedy się porównywało Volkswagena z Audi. Mm. Że wsiadałeś do Audi i byłeś w innym świecie.
Tak, a teraz...
Wsiadasz do Skody.
Wyższej jakości materiały są w Skodzie
nie
niż
tylko
w Audi.
Materiały, już... Nie tylko materiały są wyższej klasy niż w Audi nawet, mm-hmm. bo o Volkswagenie to nawet nie mam w tej chwili co wspominać. Ale sposób ułożenia tego wszystkiego, uporządkowania, spasowania, przemyślenia generalnie, to jest zupełnie inna liga.
To są bracia Czesi, proszę pana. Oni zawsze myśleli.
Tak, przy czym to myślenie przejawia się w tym samochodzie na tyle fajnych sposobów, że naprawdę aż miło, bo jak zaczynasz sprawdzać, no naprawdę wszystkie klocki są z tej samej półki.
No ale...
Pomijając kierownicę oczywiście i te pokrętła. Ale wszystko jest z tej samej półki, ale jak się okazuje, można to lepiej opakować, można to lepiej spasować i przede wszystkim można to mądrzej skomponować. A jeśli chodzi o te pokrętła, proszę pana.
No właśnie, one są smart.
One są smart i tak naprawdę, chociaż Skoda zachowuje się, jakby to ona wymyśliła te pokrętła, to oczywiście one są dokładnie takie same, jak wymyślił Jaguar Land Rover lat temu, już chyba 12.
A, bo tam też jest taki ten mały wyświetlacz temperatury po środku tego. Tak. I tam jak przyciskasz, to...
To się zmienia, co regulujesz. Mhm. Tyle, że mówiąc w najbardziej brutalny sposób, w Skodzie to działa.
No bo tam...
W Land Roverze niespecjalnie chciało.
A czy wiesz co? Nie, poczekaj. Ja w Discovery chyba... I jak rozgryzłem, to sobie ustawiłem.
Ja tu nie trzeba niczego gryźć.
Ale właśnie ja za to zawsze kochałem Skodę.
Niczego nie trzeba gryźć.
Rozgryzać.
To jest, kochany, to jest tak, jakbyś usiadł przed komputerem Maca, że nie wiesz, nie znasz systemu, ale jak chcesz coś zrobić...
To intuicyjnie
zaczniesz coś robić i się okaże, że to właśnie tak jest.
Bo ikonkę kosza masz na dole i wystarczy do niej przeciągnąć.
Przykładowo. Przy czym teraz tak, nad tymi trzema pokrętłami masz normalne nawiewy z normalnymi dźwigienkami do sterowania nawiewem.
No to tak.
A jeszcze wyżej jest tip-top ten sam ekran.
Ale też już ten duży taki.
Oczywiście, że tak. Niby oparty na dokładnie tym samym interfejsie, ale jak zaczynasz się tym bawić, to Wszystko jest poukładane tak, żebyś nie musiał myśleć, bo masz u góry i na dole masz rzędy wyciągniętych najważniejszych funkcji.
Czyli to menu i ta strona home jest taka, jak była przedtem w tych multimediach skodowskich.
Nie jest tip-top identyczna, ale bardzo zbliżona. Natomiast masz wszystko powyciągane u góry i na dole, tak jak w Eniaku.
No
w związku
to
z czym nie musisz niczego szukać, tak naprawdę.
A i tam bardzo fajnie się personalizuje. Bo
tak,
to...
kilku ruchów wymaga tylko personalizacja związana z nastawami tymi wymaganymi przez Unię. Czyli żeby krzyczało, że przekraczasz prędkość.
No tak. To...
I żeby ci wyrywało kierownicę, bo najeżdżasz na linię. Jedno,
no,
i, drugie,
jest do wyłączenia,
jedno
no.
i drugie wymaga dwóch ruchów, żeby wyłączyć.
No to
ale
i
na
tak
przykład
mało.
Masz wyciągnięty na górę wyłącznik start-stopu.
O.
Masz wyciągnięty na górę skrót do wszystkich asystentów kierowcy. I po kliknięciu w to możesz sobie wybrać, czy jest ten rysunek taki ekranu, że jest samochód, znaki i w ogóle, czy wolisz listę. Jak jest lista... Nie będę opowiadał wszystkiego, ale to jest po prostu logiczne i intuicyjne. Jedyna rzecz, której mi się nie udało znaleźć i opowiadałem o tym dosyć obficie w swoim filmie na temat tego auta, to wyłączenie systemu, który zapobiega wyprzedzaniu z prawej. Bo dwie generacje temu mniej więcej Skoda wprowadziła to tak samo jak cała grupa Volkswagena, ale później się z tego zaczęli powolutku wycofywać
no, bo
wszyscy.
To nie,
bo to jest bzdura, jeżeli jedziesz ze stałą prędkością po prawym pasie, a człowiek na lewo od ciebie zwolni, to ty go nie wyprzedzasz. A twój samochód nagle zaczyna zwalniać. No to jest brednia,
bez sensu.
To bez sensu. W każdym razie niestety przy włączonym w pełni aktywnym tempomacie...
To działa.
To działa. I nie ma możliwości odłączenia, natomiast metodą prób i błędów znalazłem. Wystarczy drgnąć stopą na pedale gazu.
A.
I on przyjmuje.
Ale
jedziemy.
Travel Assist jak był, tak jest.
Travel Assist jak był, tak jest, z tym, że nie możesz już wybierać, czy w trybie Travel Assist, czyli aktywnego tempomatu, on będzie ci tylko sugerować ruchy kierownicą, czy będzie sam prowadzić. Żeby odłączyć samodzielne prowadzenie, musisz przejść na półaktywny tempomat, co zresztą jest doskonale wystarczające, ponieważ on się i tak sam dostosowuje i do przebiegu drogi, i do prędkości, limitów, chyba że wybierzesz inaczej.
O.
Bo to też można włączać, wyłączać.
Aha, ale tak czy inaczej ustawiasz...
W każdym razie ustawianie tego wszystkiego jest po prostu błyskawiczne.
No bo tam jest tak, przyciski i to jedno pokrętło
koniec.
Z lewej strony
koniec,
i,
po prostu.
I tyle. I
to... Wszystko jest na miejscu. Ja byłem tym zachwycony, bo jednak no, niby wszystko jest tak samo jak w Volkswagenie, a jednocześnie jest logiczniejsze, jest bardziej intuicyjne. A
dobra.
Poza tym, no tak, fotel jest niby ten sam co w Passacie, bo w tej chwili jeżdżę Passatem, mogę porównać bezpośrednio. Ale jakoś ten fotel w Kodiaku nie dość, że lepiej mnie trzyma, to jeszcze jego funkcja masażu działa intensywniej, tak jakby bardziej się starał.
No chyba, nie wiem, czy będzie Sportline, to wtedy będzie ten fotel taki
tak,
jak Zeresa.
Otulający, tak.
No.
Nie, no generalnie samochód robi piorunujące wrażenie jako fantastycznie dopracowana rzecz, w tym uważaj. Nawigacja natywna, czyli nie ta, którą podłączasz z zewnątrz, bezprzewodowo zresztą doskonale działa integracja i Apple CarPlay i Android
było,
Auto.
Tak.
No tak,
to...
ale żeby to działało doskonale, to wiesz. Natomiast natywna nawigacja skodowska jest w tej chwili bliska perfekcji, ponieważ uważaj...
A oni też na Google to teraz robią?
Nie. Natomiast zastosowali moduł GPS,
no.
który wie nawet, na którym pasie jesteś. Nie ma mowy, żeby nawigacja
taka
natywna
dokładność.
Zaczęła ci opowiadać brednie o ograniczeniu prędkości, bo zobaczyła na trasie, na drodze serwisowej obok autostrady ograniczenie do 40.
Wreszcie.
Owszem, raz mi się zgubiła na zupełnie nowej autostradzie pod Chironą, gdzie tak jak u nas jest to dosyć naturalne cały czas, miała w pamięci wbite ograniczenie z czasów, kiedy to nie było autostradą, a było dopiero budowane. Ale to jest kwestia kilku miesięcy, więc powiedzmy sobie, że
to pierwsza aktualizacja załatwi, bo aktualizacje są oczywiście over the air teraz.
Tak jest, ale żeby mi samochód mówił, żebym zmienił pas, bo z tego pasa nie będę mógł zjechać, to tego jeszcze nie było.
Dobrze, bo tak.
Jest nowa generacja adaptacyjnego układu jezdnego. Nowa generacja DCC+, z którym miałem do czynienia w Eniaku po lifcie. To jest w ogóle z myślą o ID7 w Volkswagenie zrobione. W każdym razie rewelacyjnie działa. I w elektryku, i w Qashqaiu.
Kodiaku. Dobrze, to teraz tak, bo z napędów niestety wycofali jednostkę, którą myśmy najbardziej w poprzedniej generacji lubili, czyli 200-konnego diesla.
Jak to wycofali?
Jest.
193 konie, zawsze z napędem na cztery łapy i ma automat. I ja właśnie tym jeździłem w oba dni. Mhm. Nie dałem go sobie zabrać, bo wszystkie ustawienia samochód pamięta. Mhm. Więc po prostu auto było moje.
A, no to bardzo dobrze, bo ja gdzieś czytałem, że tylko 150 koni będzie. To może na...
150 koni jest wstępne. Mhm. Jest wtedy tylko napęd na przód. Podejrzewam, że podobnie jak dokładnie ten sam napęd w Passacie, którym tu dzisiaj przyjechałem, to będzie rozmawiało z kierowcą na poziomie 5 litrów na setkę. Zużycia paliwa.
Znaczy w Superbie zapewne tak, w Kodiaku może nie, bo to jednak wyższe, cięższe.
Nie wiem. Ale 193-konny diesel z napędem na cztery łapy zużywał mi średnio 5,9.
No to tak, wiesz, ciekawe, bo tam jest...
Czego jeszcze szukamy, powiedz mi?
Jak to?
Może być bardziej ekonomiczne?
Możemy do tego jeszcze nalaźć to najnowsze paliwo, HAF coś tam, które jest olejem
możemy
napędowym.
Możemy też pchać samochód.
Nie, które jest olejem napędowym pochodzącym z przetworzenia rafineryjnego, przemysłowego, zużytego oleju spożywczego. Czyli to jest prawda, że można diesla napędzać zużytym olejem po frytkach.
Znaczy ja parę razy
już to jest
czułem zapach frytek.
I że to już jest na skalę przemysłową robione. A teraz uważaj, to nowe paliwo dieslowskie, właśnie pochodzące z przetworzenia przemysłowego zużytego oleju po frytkach od Wietnamczyka czy z innego maka, wydziela o 90% mniej zanieczyszczeń od zwykłego oleju napędowego. Czyli po prostu potwierdzi się, że diesle są najczystszymi silnikami.
Są z całą pewnością super czyste, są super ekonomiczne, są dynamiczne.
No, wiesz, no bo tam już ten 200-konny też miał jakiś ogromny moment obrotowy. Ten jest troszeczkę słabszy, ale ten moment tam 420 chyba został.
Czego jeszcze ci potrzeba?
Został. Mhm. No ten Kodiak poprzedniej generacji właśnie, 2.0 TDI, 200-konny, no to śmigał jak zły.
No, śmiga nadal. W tej chwili nie ma jeszcze w produkcji topowej wersji benzynowej, czyli dwulitrowej benzyny z napędem na cztery koła, tej 230-konnej, ale będzie.
Będzie, bo wersja RS...
Tak jest. W każdym razie tradycyjnie dla Kodiaka, który jest kupowany praktycznie wyłącznie przez klientów indywidualnych, prywatnych, do tej pory było pół na pół. Topowy diesel i topowa benzyna. Ale teraz wchodzi do palety plug-in hybrid.
No to...
Który jest ciekawy.
Zachęta dla flot, no. Tak, ale to już jest nowa generacja. To już jest na 1.5 TSI. I to ma 204 konie bodajże w podstawie.
Ale miało być już oparte nie tylko na 1.5 TSI, ale również na 7-stopniowym DSG.
A nie 6, tak jak poprzedni na 1.4. A jest 6?
Jest 6. Mm-hmm. Z czego wynika, że jednak stara, dobra 6-stopniowa DSG, która zaraz będzie miała 20 lat, nadal jest najbardziej podatna na kooperację z... mające na celu maksymalizację oszczędności i tak dalej.
Mnie ciekawi w tym momencie, jak sobie w tych samochodach będzie radzić 1.5 ETSI. czyli ten miękko-hybrydowy, który...
Słuchaj, w pewnym stopniu...
W Golfie, w Octavii, no to po
jest
prostu
genialne
rewelacja,
auto, tak.
Prawda?
Nie, no w Superbie ale i w Passacie daje radę spokojnie.
Ale i Superb i Kodiak jednak są większe.
Ale w Superbie dotychczasowym, czyli tym poprzednim...
Nie było ETSI.
TSI 1.5 sprawował się wyśmienicie. Wiem, bo żona jeździ takim. I jeżeli mamy średnie spalanie 6.6, przy czym auto jest całkowicie wystarczająco dynamiczne, no jasne, że nie jeździmy w 5 osób.
No, wiesz, ale...
Kto jeździ?
No poniżej 5, ten poprzedni Superb z dwulitrowym dieslem 200-konnym.
Tak, ale ile trzeba było więcej za to zapłacić?
No tak, to był najdroższy, faktycznie.
No więc właśnie. Nie, więc powiem ci tak, jeśli chodzi o bezpośredniego rywala, największego rywala dla Kodiaka, czyli Tiguana.
Tiguana Allspace.
To sprzedawcy w Volkswagenie bardzo się nastawiają właśnie na tego ETSI.
No tak, bo poczekaj, zwykły Tiguan, który też już jest nowy,
tak,
czyli możemy się spodziewać też nowego Karoka.
Oczywiście.
No to znowu...
I ciekawe, co znowu będzie, czy znowu Volkswagenem zostanie wytarta podłoga.
No bo wystarczy, że do Karoka też na przykład włożą ten panel z pokrętłami, bo w nowym Tiguanie znowu są ślizgacze.
Tak.
Proszę pana... Dożyliśmy czasów, że w całym koncernie, popatrz, rzeczywiście, zaczęliśmy od tego, czym była Skoda. Skoda,
no
która przed wojną była potęgą.
No.
Była potęgą. Kto nie szanuje Skody, nie zna historii europejskiej motoryzacji.
Nie, nie ma najmniejszych wątpliwości, że gdyby Skoda nie istniała, to ten pan z wąsikiem, który wlazł do Czechosłowacji przed wojną, to w ogóle by Czechosłowacją
Skoda,
nawet
to
nie
znaczy,
zawracał sobie głowy.
Część zbrojeniowa Skody była jednym z powodów
Anschlussu, tak.
Ale teraz posłuchaj.
Nie no, głównym powodem, no, nie oszukujmy się.
To, co mnie fascynuje, to jest to, że Skoda po wojnie, pomimo że był socjalizm i tak dalej, nadal robiła bardzo przyzwoite samochody. Tudory, pierwsze Oktawie. Potem się pojawił problem, kiedy przeszli na tylny napęd. I potem się pojawił problem, który był już typowy dla schyłkowego socjalizmu. No, czyli delikatnie nazwijmy to problemy z jakością. Tym bardziej, że silnik był w tych 120-kach. Na przykład silnik był z tyłu, chłodnica była z przodu, rurki szły przez cały
samochód. No dobrze, ale zdajesz sobie sprawę z
samochód.
Tego, że chociaż my znaliśmy Skodę właśnie przez pryzmat tych samochodów, które i tak były o niebo lepsze od całej reszty socjalistycznej produkcji, NRD-owskiej, radzieckiej, polskiej również, rumuńskiej.
No tak, tak.
Ale Skoda istniała i dla Skody produkcja samochodów była produkcją uboczną. Już nawet nie jednoprocentową, a promilową, bo to była jedna z najważniejszych korporacji produkujących
zbrojeniowe
i transport ciężki.
Przecież czołgi Skody.
No więc o czym my
Niemcy
mówimy?
Niemcy rzucili, nie zdobyliby Francji, gdyby nie czołgi PZ-38T, czyli Czechisz.
A wcale nie wykluczone, że wygraliby wcześniej wojnę na Atlantyku, gdyby nie to, że brytyjskie krążowniki i pancerniki miały wieżyczki i armaty Skody.
No więc i teraz popatrz. Faworyt to był projekt, z którym oni się bujali bardzo długo, bo szybko
no bo nie mieli pozwolenia.
Ale nie mieli pozwolenia, bo to by była konkurencja dla Łady Samary i tak dalej, i tak dalej. Po upadku socjalizmu, po rozdziale Czechosłowacji, Skoda odżyła i rzeczywiście pierwszy model już pod rządami Volkswagena, czyli Felicia, to był samochód, który na owe czasy naprawdę był porównywalny z samochodami, jak to się ładnie wtedy mówiło, zachodnimi. Pamiętasz, jakim szpanem była Felicia i to jeszcze były takie różne wersje?
Znaczy ja pamiętam jedno, że po zmianie ustroju w tak zwanych dawnych demoludach tylko i wyłącznie czeska gospodarka dawała radę.
I podniosła się błyskawicznie.
Błyskawicznie stanęła do walki i rywalizowała jak równy z równym. Ale teraz to, co się dzieje, to jest nagle wychodzi na to, że sobie Volkswagen wyhodował żmiję na własnej piersi.
Tam. Czesi się po prostu odwlekli w czasie zemstę.
Ja myślę, że to jest cudowne podsumowanie tego odcinka.
Optymistycznym akcentem zakończmy. Ja się bardzo cieszę, że ty też cenisz i szanujesz Skodę, bo ja walczę od lat z tym nieszczęsnym stereotypem kury na masce, kapelusznika i tego typu rzeczy. Ja bardzo lubię Skody i jestem pełen podziwu dla tego, co oni właśnie teraz robią. A w przyszłym tygodniu będziemy mieli temat nieco bardziej historyczny. I już tam z zupełnie niehistorycznym gościem, ale już tak zaczęliśmy mówić. I w przyszłym tygodniu po prostu pogadamy o też samochodzie, który jest praktycznie niezniszczalny.
O chyba największej legendzie w sumie.
I jednej z największych legend, czyli o Mustangu. Dobra, to dziękujemy, życzymy miłego weekendu. Twój film o Kodiaku już
tak.
Jest. No to kto posłuchał, to jeszcze niech zobaczy. Tak?
No,
dobra.
Oczywiście.
No to dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.